Cześć, z tej strony Michał Dulemba. Zapraszam Cię do słuchania podcastu Nieliniowy. Będziemy tu rozmawiać o machine learning, programowaniu i zarządzaniu projektami korzystającymi ze sztucznej inteligencji. Jeśli pracujesz w tej branży, chciałbyś zacząć lub Twoja firma rozważa wykorzystanie tych technologii, jesteś w dobrym miejscu. Zapraszam Cię serdecznie. Cześć, dzisiaj porozmawiamy z Andrzejem Sobczakiem, profesorem SGH, który w tym momencie organizuje, zdaje się, piątą edycję konferencji Hiperautomatyzacja. Cześć Andrzej.
Witam serdecznie, cześć Michale, witam serdecznie Was, słuchaczy, bardzo dziękuję za zaproszenie.
Cieszę się, że je przyjąłeś i mam nadzieję, że opowiesz nam, w jaki sposób rozumieć to pojęcie hiperautomatyzacja, czy jest to kwestia organizacji, powiedzmy, tysięcy maili, które do kogoś spływają codziennie, czy jest to zalewanie spamem kogoś innego. No, generalnie jak rozumieć tutaj to magiczne słowo?
Hiperautomatyzacja jako pojęcie jest stosunkowo nowym słowem. Ono zostało wprowadzone przez firmę analityczną Gartner w 2019 roku i to pewnie większość z Was kojarzy tą firmę chociażby z magicznych kwadratów Gartnera, który pozwala spozycjonować dostawców różnych technologii i powiedzieć, czy są dobrzy, bardzo dobrzy, średni. Czy po prostu kiepscy. Hiperautomatyzacja w najprostszym rozumieniu tego pojęcia oznacza połączenie różnych technologii, różnych klas rozwiązań informatycznych, które są wykorzystywane do automatyzacji procesów biznesowych i szerzej do automatyzacji działań przedsiębiorstwa. Czyli w ramach hiperautomatyzacji znajdziemy takie rozwiązania jak narzędzia do robotyzacji procesów, Robotic Process Automation, znajdziemy takie narzędzia jak chatboty czy voiceboty, takie kategorie rozwiązań, ale też są narzędzia do API managementu, narzędzia BPMS-owe i to wszystko, i to co jest chyba najistotniejsze, według Gartnera powinno być tam, gdzie jest to rozsądne od strony ekonomicznej i możliwie technologiczne, doprawione mniejszym czy większym zakresem sztucznej inteligencji. Oczywiście rozumiane jako bardziej modele machine learningowe. Ale z drugiej strony też to nie oznacza, że modele machine learningowe muszą być, bo czasami to jest połączenie po prostu kilku skryptów, robota i jakiegoś orkiestratora do automatyzacji. I to już mamy do czynienia z hiperautomatyzacją.
Gdybyś jeszcze powiedział, co rozumiesz mówiąc słowo robot tutaj?
Jasne, to absolutnie nie myślę tutaj o robotach takich przemysłowych, które mają zdolność poruszania się czy jakieś inne zdolności mechaniczne. My tutaj oczywiście myślimy o robotach software'owych, czyli takich robotach, które pierwotnie naśladowały działania człowieka i pracowały zwykle na poziomie interfejsu użytkownika, czyli tak zwanym GUI. Czyli to, co robił człowiek jako tak zwany interfejs białkowy, no to w pierwszych wersjach, czy w pierwszych klasach roboty zastępowały tego człowieka i jak człowiek klikał, to robot klikał. Jak człowiek wysłał maila, to robot wysłał maila. Tak było kiedyś, teraz wszystko idzie do przodu, no i tutaj nam ta definicja robotyzacji się generalnie rozmyła, bo w tej chwili roboty potrafią się połączyć po API, robot potrafi wywołać właśnie moduł jakiś machine learningowy, robot potrafi sięgnąć do hurtowni danych, no ale generalnie trzymamy się tego, że to jest pewna klasa oprogramowania, która ma zastąpić działania człowieka i działa w sposób zbliżony do tego człowieka.
Brzmi bardzo ciekawie. Zastanawiam się, czy do tej samej kategorii należą, można powiedzieć, i te dobre zastosowania, te pożyteczne, które pomagają biznesowi, i te takie, które no być może czarne charaktery również korzystają, aby ułatwić sobie działanie.
Tak, no oczywiście co do zasady roboty są wykorzystywane przez dobrą stronę mocy, czyli mają, jak to niektóre firmy mówią, automatyzować nudę, ewentualnie obcinać te piki obciążeniowe dla pracowników, czyli poprawić employee experience. Oczywiście też mówimy o pewnych redukcjach, co by nie było kosztowych. Natomiast prawda jest też taka, że spora część robotów działa w mediach społecznościowych, chociażby jak dostajecie jakieś dziwne zaproszenia od tak zwanych robotów sprzedażowych na LinkedInie, no to tutaj też macie do czynienia z takim mniejszym czy większym zastosowaniem robotyzacji procesów biznesowych. No akurat to jest taki, no nie fajny przykład, ale występujący jak najbardziej.
No jasne, jasne. Zupełnie niedawno słyszałem, że 30% ruchu na Twitterze jest generowane właśnie przez tego typu narzędzia i tam to jest jeszcze o tyle skomplikowane, że często te roboty podszywają się pod kogoś, kto już istnieje i tam no, różne mniej lub bardziej przyjemne sytuacje z tego wynikają.
Technologia idzie bardzo do przodu. Zwracam uwagę, że w tej chwili nie ma problemu z wygenerowaniem dzięki na przykład modelom machine learningowym sylwetki, twarzy, obrazka, tak, człowieka, podpięcia tego, wygenerowania automatycznie maila, więc można powiedzieć z wygenerowanej swojej historii interakcji. Niestety tu jest no, istotny problem, tak, który wykracza może poza naszą rozmowę, ale ta taka kwestia zaufania w media społecznościowych i automatyzacji tego, to jest tak, to jest zupełnie inne zagadnienie. Natomiast no, w swojej praktyce staramy się raczej tego tematu nie dotykać, raczej pokazywać te dobre strony wykorzystania robotyzacji.
No właśnie, a propos tego, to zaskoczyło mnie kiedyś kilka twoich postów, które dla mnie to była jakaś wersja deepfake. Nie wiem, czy dobrze tutaj celuję, ale taki wygenerowany człowiek, który mówił coś, co gdzieś tam jest zaskryptowane, może minimalnie dało się wyczuć, że coś tu jest nie tak, ale bardzo przekonujące. Jeszcze zanim dojdziemy do konferencji, to gdybyś mógł powiedzieć, co to za narzędzie albo jaki tu pomysł przyświeca.
Zgodnie z hasłem, żeby nie było tak, że szef bez butów chodzi, to trzeba potestować różne narzędzia do automatyzacji działań i tutaj ty żeś dotknął tak zwanych zagadnienia syntetycznych ludzi, czy takich metahumans. Jakiś czas temu ten termin był bardzo popularny. Generalnie są narzędzia dostępne w cloudzie, odpłatne i nieodpłatne, no te wersje bardziej zaawansowane są oczywiście odpłatne, które pozwalają w oparciu o przygotowany tekst, w szczególności w języku polskim, to jest bardzo istotne, i wskazanie awatara, wygenerować takie wideo, które no, sugeruje, że tak naprawdę ten tekst, który został podany, będzie ten awatar mówił w języku naturalnym, to w języku polskim, stosując się do średników, przecinków, wykrzykników, czyli bardzo fajnie. No i tutaj też pokazuje to, jak nam technologia tanieje, tak? Bo kiedyś wygenerowanie takiego czegoś, nazwijmy to, no bo to nie jest ktoś, tylko coś jest bardziej coś, by kosztowało i trwało pewnie setki, jak nie tysiące dolarów i parę dni trzeba było na tym spędzić. W tej chwili wygenerowanie takiego prostego awatara z pewną kustomizacją logo, wygląd, sposób intonacji, to jest 15 minut? I koszt od zera z dolarów do powiedzmy tam takiej wersji mid gdzieś kosztuje to $30 w modelu SaaS-owym, 50 maksymalnie. Polecam, najlepsze narzędzie, bo żeśmy robili takie testy, zupełnie nie jestem związany z żadnym z producentem, najlepsze Synthesia i IO. Można się pobawić, podeślę, link będzie udostępniony na podcaście, bardzo fajnie, można zobaczyć. Na pewno dużo lepsze wrażenie robi to w języku angielskim, kiedy na przykład ta intonacja już jest naprawdę bardzo, bardzo zbliżona do naturalnej.
Mi się to skojarzyło z prezydentem Obamą, który beszta Putina jeszcze dawno temu. Wyglądało podobnie przekonywująco z tą odrobiną takiej niepewności, czy to jest realne, czy nie.
Dokładnie, ale myślę, że tutaj będziemy mieli bardzo duży postęp w ciągu najbliższego, może nie roku, ale dwóch, trzech. Tak przypuszczam, patrząc na technologię, i to się stanie bardzo potężny z jednej strony problem, no bo ciężko będzie odróżnić fikcję od rzeczywistości. Natomiast ja zawsze na to patrzę jako też szansa. Sam eksperymentuję, bo też działam w sferze edukacyjnej, z czymś takim, żeby przygotować pewne skrypty, udostępnić za pomocą API i byłyby generowane bardzo spersonalizowane materiały szkoleniowe dla poszczególnych, nie wiem, osób, grup, jednostek. I praktycznie lektor, który mówi do ciebie, zwraca się po imieniu, to już teraz nie jest żaden problem. I to na skalę masową.
No to jest ciekawe, że może być spersonalizowane, czyli możesz czuć, że on rzeczywiście dla ciebie pracuje.
Tak, no bo wystarczy było tutaj wziąć prosta baza danych, skrypty, które zaciągają z bazy danych, wrzucamy to gotowego komunikat, a tam API to zaczytuje i generuje tekst dla Tomka, Julka, Kasi, Basi. Julek się czuje bardzo dowartościowany na przykład podczas onboardingu.
Brzmi dobrze. To teraz może przejdźmy do konferencji. Wiem, że wydarzenie jest tym razem już naprawdę potężne. Jest kilka strumieni dotyczących różnych tematów. Myślę, że tutaj najbardziej byśmy się skoncentrowali na tych AI/ML, ale gdybyś opowiedział o całości, co tam można znaleźć, bo być może ktoś na przykład ze słuchaczy menadżeruje, czy ma pracę z literką C i chciałby też na inne rzeczy spojrzeć.
To jest piąta edycja konferencji Hiperautomatyzacja. W ogóle hiperautomatyzacja zrodziła się z potrzeby jak gdyby zbudowania z jednej strony pewnego community, świadomości wśród polskich organizacji, czym jest ta hiperautomatyzacja. Z drugiej strony to jest trochę pochodna chwili, bo pierwsza hiperautomatyzacja odbyła się w czerwcu 2020 roku, kiedy mieliśmy pandemię. Teraz no, udało mi się utrzymać taki reżim, że dwa razy w roku spotykamy się całkowicie online, To jest inicjatywa niekomercyjna, ta edycja jest bez żadnych sponsorów, nikt za nic nie płaci, robię to praktycznie jednoosobowo. Otwarta jest dla wszystkich, czyli witamy i dostawców technologicznych, i użytkowników końcowych. To jest to największe wydarzenie, jakie do tej pory organizowałem, bo to będzie trwać dwa dni. Pierwszy dzień to jest 40 case study prezentowanych przez prawie 100 prelegentów z Polski. Założenie jest takie, jesteśmy bardzo osadzeni w kontekście polskim. Są świetne konferencje zagraniczne, a my chcemy zobaczyć, jak to działa w warunkach polskich, polskiej kulturze, polskich uwarunkowaniach prawnych, języku polskim, co nie ma znaczenia w kontekście AI-a. Drugi dzień to są warsztaty. Jeden i drugi dzień jest podzielony na strumienie. W każdym dniu jest właśnie po 3 strumienie. One mają różny charakter. Po jednym zdaniu o każdym sobie pozwolę powiedzieć. Pierwszy strumień to jest taki dla osób, które są zainteresowane prowadzeniem do swojej organizacji podstaw robotyzacji, automatyzacji procesów, albo są już na jakimś tam poziomie dojrzałości i myślą o skalowaniu tego, czyli kwestie zbudowania kompetencji. Bardzo ciekawy case na przykład będzie ING, który przedstawi, jak zbudować takie kompetencje właśnie z zakresu AI, automatyzacji w swojej organizacji. Będzie case jak bardziej klasycznej automatyzacji procesów, na przykład Volvo, jak budują kulturę citizen developers. Będzie case Ministerstwa Finansów, które wprowadza roboty programowe do swoich organizacji. Drugi strumień dedykowany już organizacjom, które są na pewnym poziomie dojrzałości i chcą iść ze skalowaniem automatyzacji, robotyzacji. Tu chyba bardzo ciekawy case jest Nordei. Agnieszka Belowska będzie opowiadać o modelach wdrażania inteligentnej automatyzacji. Taka ciekawostka, w Polsce zespół robotyczny, czyli 60 osób ponad, opiekują się ponad 300 robotami tutaj w Polsce i idą już dalej. To znaczy już ta klasyczna robotyzacja przestała im wystarczać, dotykają tych elementów związanych z AI-em. Inny przykład to jest wykorzystanie proces miningu w polskich organizacjach, czyli tutaj też się nie obędzie bez sztucznej inteligencji, automatyczna analiza logów systemów informatycznych i na tej podstawie powstają mapy procesowe, można je automatyzować, szukać potencjałów do usprawnień i wizualizacja i AI naprawdę w dobrym tego słowa rozumieniu. Będą przedstawione dwa case share serwisów działających tutaj. I jeszcze inny przykład, jak wybierać narzędzia do hiperautomatyzacji, bo to też jest istotne. Jest cały stos technologiczny. Ja zbudowałem parę tygodni temu taką mapę dostawców, to jest ponad takich najistotniejszych. 150-300 produktów, więc co z czym wybrać i połączyć, to jest, ma znaczenie. Tutaj będą dwie bardzo ciekawe prelekcje HSBC, Banku Globalnego, który ma share service, właśnie realne testy przed ich wyborem dostawcy strategicznego, i Alior Bank, który pokaże, jak w jakich zakresach wybierać te narzędzia. I trzeci strumień, też bardzo ciekawy, wdrożenia rozwiązań do hiperautomatyzacji robione z partnerem zewnętrznym. Bo część firm decyduje się budować kompetencje wewnętrzne, a część firm zdecyduje się to robić razem z dostawcami. Przy czym, żeby nie było tak lukierkowo i słodko dla dostawców, że tylko oni przyjdą i powiadają, co są genialni, warunek udziału w tym panelu był taki, że trzeba przyjść z klientem i to razem z klientem trzeba opowiedzieć o tym, jak, co działa i co nie działa. No i tu od razu powiem, że część dostawców odpadła, bo nie było w stanie znaleźć takich klientów. Więc to jest też bardzo, bardzo ciekawe. To też taka obserwacja, być może dla praktyczna dla Was. Jeżeli myślicie o budowaniu centrów takich robotycznych, to widać, że to organizacje budują wewnętrznie. Natomiast widać już po organizacji konferencji, to, że chatboty i voiceboty są bardzo często realizowane z podmiotami zewnętrznymi przy współpracy. Więc będzie bardzo dużo takich przykładów właśnie chatboty, voiceboty, ale też narzędzia low-codowe, no-codowe, więc zapraszam. To jest pierwszy dzień, a drugi dzień warsztaty. 9 praktycznych warsztatów. Ja tylko wspomnę w kontekście tutaj specyfiki naszego bloga, to nie o klasycznych robotach, czy orkiestracji, automatyzacji, czy nie o low-codach. Wspomnę o tym, że są dwa warsztaty dotyczące proces miningu. Chyba po raz pierwszy w Polsce będzie można zobaczyć, jak topowe narzędzia, czyli Celonis, UiPath, radzą sobie z proces miningiem. I trzeci warsztat, który chciałbym zarekomendować tutaj dla słuchaczy, jak można wykorzystać IBM Watsona, działającego w chmurze, i jego usługi kognitywne do budowania chatbotów, voicebotów również w języku polskim.
O, ciekawe.
Więc zapraszam, wszystko za darmo, 23-24 marca, trzeba się tylko zarejestrować. Szczegóły hiperautomatyzacja.pl.
Brzmi mega, oczywiście dodamy wszystkie notatki pod podcastem. Chciałem Cię zapytać też, z tych firm, które wymieniłeś, mam takie przeczucie, że mówimy o hiperautomatyzacji dla firm, która ma tysiące pracowników, albo no przynajmniej takie przypadki wymieniłeś i być może dlatego takie miałem odczucie. Wyobrażam sobie, że mining procesów ma sens, jeżeli rzeczywiście przeglądasz jakieś ogromne bazy eventów. No, gdybyś tutaj albo mnie wyprowadził z błędu, albo pogłębił.
Oczywiście, wszystko zależy od narzędzia i rzeczywiście tak, jeżeliś podał przykład w punkt, można powiedzieć. Proces mining w szczególności ma sens, kiedy mówimy o bardzo dużych organizacjach, często o charakterze globalnym, no bo koszt kupienia licencji, wdrożenia, utrzymania takiego narzędzia jest po prostu istotny. No, to już mówimy o dziesiątkach tysiącach euro, co by nie było. Oczywiście są rozwiązania open source'owe, ale to raczej do zabawy służą w tym momencie, a nie do wdrożeń produkcyjnych. Natomiast robotyzacja czy automatyzacja to nie tylko tego typu rozwiązania. I będą przykłady, co najmniej 2 albo 3, tak zostało celowo to zrobione, mniejszych organizacji. Czyli będzie przykład organizacji, która wykorzystuje do automatyzacji Zapiera, Outlooka, pakiet ofisowy. I taka firma 300-400-osobowa na bardzo konkretnych przykładach będzie mogła zobaczyć, jak można zautomatyzować sobie pewne procesy back-office'owe w HR-ach. I taki ciekawy przykład drugi, programistka obywatelska, czyli osoba, i to też jest przykład, jak można rozwinąć swoją karierę zawodową, od typowo działań operacyjnych do programistki robotów, firma Unilink. I tutaj będzie bardzo ciekawy case właśnie pokazany, że niewielka organizacja, tylko taka średniej wielkości, bardzo konkretna wartość biznesowa, z robotami może budowanymi nie w technologii, nazwijmy to z górnej półki, ale polski dostawca robotyczny, bardzo ciekawy model licencjonowania, więc tak, prawda jest taka, że większość hiperautomatyzacji kojarzy się z dużymi organizacjami albo bardzo dużymi, natomiast są też przypadki, kiedy średniej wielkości organizacje mają uzysk.
Też z tej naszej rozmowy do tej pory wynika raczej pokazywanie tej strony biznesowej, a czy, bo widziałem, zdaje się, Jacka Kawalca od tej strony takiej technologicznej, a czy jeszcze od tej strony też będziemy mieć jakieś prezentacje?
To tutaj myślę, że spokojnie można polecić wystąpienia dotyczące wyboru i przeglądu narzędzi dotyczących automatyzacji czy hiperautomatyzacji, ale też na przykład bardzo ciekawa będzie prelekcja kolegów z Hestii, którzy będą pokazywać, w jaki sposób kolejki, triggery mogą z jednej strony zwiększyć efektywność działania automatyzacji, ale też pozwalają w efektywny sposób wykorzystywać licencje robotyczne. No tutaj to jest temat sam w sobie, jak optymalizować licencje robotyczne. Jeżeli ktoś się tym zajmuje, to wie, że to potrafi boleć, więc tu jest takie zagadnienie techniczne. Większość tych wystąpień nie ma stricte charakteru technologicznego i to jest tak to pozycjonowane. Raczej staramy się pokazać tą część z jednej strony ekonomiczną, organizacyjną, bo my wychodzimy z założenia, że jedna decyzja organizacyjna technologię może wywrócić do góry nogami. Tu stawiamy na tą warstwę, natomiast myślę, że w części prezentacji też nie będziemy uciekać od rozwiązań. Na pewno to, co się będziemy starali pokazać, to cyferki, liczby, żeby pokazać pewien uzysk, pewną wartość, pewne skalowanie, jaki zespół, gdzie umieszczony. To jest chyba clue tej konferencji.
No właśnie, wspomniałeś o tym, że będzie pojawiać się taki temat, jak, nazwijmy to, AI jest wdrażane w tych firmach, czyli czy jak jest budowany zespół, który później realizuje takie hiperautomatyczne elementy. Jestem ciekaw, czy tutaj możesz zdradzić trochę. No, moje doświadczenie gdzieś tam z kolejnej pracy, że nie jest to prosty temat. W sensie, że naprawdę można byłoby śmiało książkę napisać o tym, jak wbudować taki dział, który do niczego nie pasuje, w środek firmy, która już istnieje i coś tam ciekawego robi.
Uśmiecham się, bo trochę taką książkę napisałem, ale nie dotyczącą AI-a, tylko bardziej robotyzacji i rzeczywiście są bardzo różne modele wdrażania hiperautomatyzacji. Prawda jest taka, że panowie od robotów czy automatyzacji takiej klasycznej nie do końca, nie chcę powiedzieć dogadują się, ale nie do końca współpracują z obszarami zajmującymi się AI-em i to nie dlatego, że nie chcą, tylko że po prostu często to wynika z uwarunkowań czysto organizacyjnych, bo AI jest bliżej data, automatyzacja jest bliżej procesów. Często w organizacjach już powstają Center of Excellence zajmujące się robotyzacją i teraz dochodzimy do pewnej brzegu możliwości rozwoju samych robotów, bo po prostu ta technologia więcej nie pozwala. I żeby mogła obejmować na przykład procesy end-to-end albo mogła dotykać procesów, w których mamy dokumenty nieustrukturyzowane, no to niestety musimy dotknąć się AI-a. No i często okazuje się, że z drugiej strony, w drugim miejscu organizacji, u drugiego wiceprezesa powstaje komórka, która zajmuje się AI-em i ona z kolei dochodzi do tego, że pewne rzeczy się nie da zrobić, jak się nie zautomatyzuje procesów. No i fajnie jest, jeżeli się te komórki spotkają. Czasami się nie na konferencji spotykają, ale to jest bez podawania szczegółów i dowiadują o sobie. No a czasami firmy robią krok do tyłu i próbują zbudować jedną spójną strategię takiej hiperautomatyzacji. Prawda jest też taka chyba, że nie pójdziemy dalej, jeżeli chodzi o wdrażanie hiperautomatyzacji, jeżeli jeszcze do tych kwestii związanych z procesami, modelami machine learningowymi, nie dołożymy samych aspektów związanych z danymi. Bo to też w dużych organizacjach jest często odrębny silos, jest chief data officer, jest data governance, są polityki związane z danymi i te osoby, które zajmują się machine learningiem, albo na przykład tak jak my się gdzieś tam zajmujemy proces miningiem, bo to też mining, to mining, to nagle okazuje się, że dostęp do danych, ich tam wydobycie, przygotowanie, to jest no, mocno kłopotliwe. I oczywiście tutaj stos technologiczny to jest jedno, a dwa, takie decyzje często organizacyjne nie damy, bo nie mają znaczenia.
Znam to, widziałem, słyszałem. Wielokrotnie byłem w sytuacji, gdzie zdobycie danych zajmowało dużo więcej niż ich potem przygotowanie, żeby odpowiedziały na jakieś konkretne pytanie.
To tutaj ja zawsze mówię, nie wierzcie dostawcom. Czyli jeżeli oni przychodzą i mówią, że wdrożenie jakiegoś rozwiązania związanego z danymi, takimi automatyczną analizą, przetwarzaniem, uczeniem zajmuje tygodnie, może i samo ten aspekt tak, ale uzyskanie tych zgód, wyczyszczenie, przygotowanie tego to są często miesiące.
No, zgadzam się całkowicie. Teraz jeszcze, gdybyś mógł pociągnąć dalej tą myśl, bo to nie jest twoja jedyna inicjatywa i liderzy AI brzmi jak trochę bardziej w naszą stronę. Czy tutaj promujesz trochę węższy zakres tych osób, które się zajmują?
Ja głęboko wierzę, że konferencje są bardzo fajne jako zderzenie i wymiana myśli. Natomiast brakuje chyba takiego miejsca, gdzie jest zaczątek społeczności związanych cały czas z hiperautomatyzacją. Jestem temu tematowi wierny i bliski. Natomiast no, chcielibyśmy stworzyć takie miejsce, gdzie po pierwsze jest dostęp do wiedzy technologicznej, uporządkowany, dostęp do case'ów, dostęp do tak naprawdę osób, które przeszły praktycznie te doświadczenia, żeby można było pewne rzeczy zweryfikować i szybko potwierdzić bądź niepewne pomysły. Na pewno pandemia spowodowała to, że z jednej strony ludzie siedzą zamknięci, tak, z drugiej strony pozwoliła na przykład na dostęp do ludzi, którzy nigdy nie przyjadą z drugiego końca Polski na pół dnia, czy na dzień jakiegoś tam spotkania, warsztatu i tak dalej. To też pewnie znacie na co dzień. Ci liderzy AI właśnie mają stanowić taką platformę, która pozwala łączyć ludzi z bardzo różnych organizacji, ale bez narzutu marketingowego, zajmujących się hiperautomatyzacją. To na pewno, co może troszkę mniej interesuje ludzi od AI, ale my to widzimy, to kwestia w ogóle procesu wytwórczego, bo coraz częściej mówimy, że kiedy mamy 5, 10, 15 robotów takich klasycznych, to my możemy ich obsługiwać ręcznie, utrzymywać ręcznie, wprowadzać zmiany ręcznie na produkcji i rozwijać ręcznie. Kiedy robotów się robi 100, 150, 200, zaczynają się to robić roboty coraz bardziej złożone i wykorzystujące właśnie te modele machine learningowe, to my musimy mieć automatyzację do automatyzacji, krótko mówiąc. I to jest ten taki wątek, gdzie my to w świecie takim no, w rozwoju oprogramowania nazywamy DevOpsi, a pewnie to, co wy w świecie AI-a, od razu my, wy, nie? Ale to jest namienne, nazywacie IOPS.
Mhm, tak, tak. MLOPSy i wszystkie takie wokół
tego. MLOPSy, IOPSy, dokładnie tak. I wszystkie OPSy. Więc założenie jest takie, że ta społeczność będzie bardziej właśnie budować tą taką warstwę też, czy dyskutować na temat warstwy technologicznej i dobrych praktyk. Czy to się uda? Zobaczymy, eksperymentujemy. Na pewno to wymaga sporo wysiłku, ale zapraszam wszystkich chętnych do włączenia się w tego typu działania.
Ale tutaj też raczej się skoncentrujesz na tym, że hiperautomatyzuje jednak raczej menadżer, który pomaga swoim pracownikom?
To są strumienie. To znaczy menadżer musi dać zielone światło, policzyć business case, ale od strony takiej praktycznej, jak gdyby różne organizacje różnie do tego podchodzą, tak? Jest zespół często pomiędzy biznesem a IT, który jest Center of Excellence, który odpowiada za hiperautomatyzację i one najczęściej wyrastają z zespołów robotycznych. Część organizacji ma taki model, że te zespoły do spraw automatyzacji są rozsiane po biznesie, takim trochę modelu citizen developers, czyli to biznes robi, a IT na przykład tylko zapewnia infrastrukturę. W części firm jest robione to tak, że to jednak IT robi taką automatyzację. Bardzo myślę, że podobna sytuacja jest tak jak w świecie IT. Tak? Widzę często lustrzane odbicia. Tak? Że prawda jest taka, że chyba w naszych światach, czy w naszym świecie, bo ja uważam, że to powinniśmy patrzeć łącznie, jest tak, że IT coraz częściej sprowadzane jest tylko dostawcy technologii, infrastruktury. Natomiast pozostałe zagadnienia to są rozwijane już wewnątrz tych dedykowanych zespołów i dedykowanych jednostek. No i chyba ten trend się utrzyma, tak? Bo coraz więcej rzeczy można kupować w cloudzie i my to widzimy. Na przykład usługi kognitywne są w cloudzie, coraz więcej narzędzi do robotyzacji jest w cloudzie i to tylko pewnie polityki bezpieczeństwa i jakieś compliance'owe rzeczy powodują, że dużo firm nie przechodzi do clouda.
No i też przynajmniej na przykład u nas jest zawsze taka obawa, że jeżeli ty masz dane jeszcze trzeciej strony i masz je wysłać do kogoś, kto ma na przykład powiedzieć, co jest w swoim dokumencie albo na twoim zdjęciu, no to w tym momencie tak naprawdę musiałbyś zapytać tego właściciela danych, czy wolno ci to zrobić, tak? Gdybyś chciał to zrobić tak by the book.
Tak, to jest prawda. Kiedy dyskutowaliśmy z jedną z organizacji właśnie, żeby wykorzystać usługi kognitywne do przetwarzania zdjęć, dokumentów takich fizycznych, no to okazało się, że ich prawnicy złapali się za głowę i powiedzieli absolutnie nie. No i stawialiśmy infrastrukturę on-premisową w tej organizacji, żeby tego typu działania zrobić, ale już lokalnie tam bez, żeby dane nie opuściły organizacji.
No właśnie tak sobie wyobraziłem, że czasami to co wspomniałeś, te budowanie robotów wewnątrz, pewnie też z tego będzie wynikało, czyli jeżeli ten robot jest obsługiwany przez osobę wewnątrz organizacji, no to nie ma żadnego ryzyka jakiegoś większego leaku czy jakiejś takiej wpadki, że coś gdzieś pojawi się, co nie powinno.
To raz, a dwa też chodzi o kwestię skali. Robotów najczęściej, moja obserwacja i takie badania, które gdzieś tam robiliśmy, w miarę obiektywne, nie wierzcie dostawcom, cały czas tutaj powtarzam, jest tak, że albo się opłaca mieć mało robotów prostych, robionych z siłami dostawców zewnętrznych i kupujemy robot as a service, natomiast jeżeli ktoś myśli na robotyzację poważnie, to musi mieć zbudowane wewnętrzne centrum robotyczne u siebie, bo po prostu i skalowanie, i koszty, i utrzymanie jest prostsze, jeżeli to jest realizowane wewnątrz organizacji i time to market jest dużo szybszy. Natomiast też taka ciekawostka, często zespoły robotyczne kupują tak zwane kompetencje rzadkie na zewnątrz, czyli na przykład jak trzeba dopisać jakiś moduł machine learningowy, to ten moduł machine learningowy, bo na przykład część robotów ma możliwość wywoływania skryptów Pythonowych, które to uruchamiają jakieś tam modele, to już jest na tyle specyficzne i na tyle wyrafinowane z perspektywy zespołów robotycznych, że to kupują jako no, wsparcie w firmach zajmujących się AI-em.
Brzmi jak bardzo pokrewny, ciekawy temat. Mam wrażenie, że ten rynek tutaj się będzie otwierać i słuchacze może będą tym zainteresowani, bo on się tak trochę łączy.
Tak, te światy się przenikają, tak. Mówię, pamiętajmy, że wbrew pozorom takich procesów do robotyzacji klasycznej, takie roboty standardowe, które jeszcze były popularne 3-4 lata temu, w wielu organizacjach jest bardzo nikły, bo tam trzeba mieć dane uporządkowane, ustrukturyzowane, powtarzalne procesy, wystandaryzowane. No to na Boga, ile jest takich procesów w organizacjach? Najczęściej mamy procesy mocno złożone, z dużą liczbą wyjątków, dane nieustrukturyzowane i bez AI-a my dalej nie przejdziemy. Po prostu nie ma szans.
Powiedziałeś, że przydałby się automat, który pisze automat, to pomyślałem sobie GitHub Pilot i jeszcze chyba 2 czy 3 są takie wynalazki. Nie wiesz, czy są takie testy?
Tak, od razu powiem, w warunkach pewnym trzęsieniem ziemi w świecie hiperautomatyzacji było wejście na ten rynek Microsofta. On od jakiegoś czasu rozwijał platformę do budowania aplikacji Power Apps. W 2020 roku kupili firmę zewnętrzną Softomotive i wprowadzili własne narzędzie do budowania robotów Power Automate. Microsoft ma dużo pieniędzy, ma Azure'a, ma usługi kognitywne, ma Office'a, więc to powoduje, że bardzo szybko się rozpycha w świecie automatyzacji biurowej. Natomiast ja mówię to nie bez kozery, bo od jakiegoś czasu robi eksperymenty, o których się stało głośniej tak gdzieś 3-4 miesiące temu, z tworzeniem oprogramowania w formie, że nie kodujemy, nie wybieramy bloczków graficznych, tak jak jest w low-codach, tylko po prostu mówimy, co chcemy zrobić, narzędzie interpretuje naszą intencję, podpowiada 1, 3 albo 4 warianty kodu i my tylko sobie wybieramy kawałki kodu, które chcemy włożyć, więc już programujemy, opowiadając, co ma być osiągnięte. Oczywiście jest to faza eksperymentalna, ale Microsoft twierdzi, że w skończonym czasie do wersji produkcyjnej właśnie Power Automate, dlatego o tym wspominałem, to dołączy.
Brzmi miażdżąco, jeżeli możesz rano wstać i powiedzieć, poproszę takie API, które pobierze mi ceny kryptowalut.
Dokładnie jest taki przykład, Jest taki przykład zbudowania API z wykorzystaniem tego narzędzia. Można sobie na YouTubie filmiki obejrzeć. Podlinkujemy, naprawdę. Robi wrażenie. To będzie game changer. Oczywiście na razie to jest język angielski. Jasne, a teraz jasne. Sobie wyobraźmy, taki polski menadżer wstaje i mówi, no to my byśmy chcieli takie API pomiędzy bankiem a czymś tam. No i proszę bardzo.
O dwóch rzeczach pomyślałem. Pierwsza, o takiej historii, którą znam, no można powiedzieć z pierwszej ręki, gdzie po wdrożeniu narzędzia, które zautomatyzowało pracę w redakcji, 100 osób zostało zwolnionych, bo potrzebne były dwie zamiast tych 100, które pracowały. Zaczęła się głodówka, jakieś transparenty przed biurem, okupowanie biura, no i tym podobne historie. Jestem ciekaw, czy też przy tego typu hiperautomatyzacji dotarłeś w takie, no nie wiem, smutne miejsce, gdzie ludzi to stresuje jednak, no że będą te procesy automatyzowane.
Obserwuję na razie sytuację taką, że jeszcze, pod tylko reklam, nie ma czegoś takiego, że automatyzacja zwalnia ludzi.
Okay.
Jeszcze jesteśmy na samym początku tej fali, tak jak mówię, trochę przypomina to kolonizację przez obcych, daję taką porównanie, metaforę, że jesteśmy na tym etapie pierwszym, gdzie tak naprawdę jeszcze ci ludzie znajdują, czy daje im się możliwość znalezienia pracy w ramach organizacji w innych, bardziej przywyrafinowanych zajęciach, obszarach. Nikogo się formalnie nie zwalnia, co nie oznacza, że ci ludzie są szczęśliwi, bo tutaj cały czas mówimy o upskillingu, wejściu w nowe możliwości technologiczne i tak dalej, ale część pracowników lubi mieć status quo i wyjście poza strefę komfortu jest dla nich trudne. Więc jak nawet się ich nie zwalnia, czasami odchodzą. Ale na razie raczej automatyzacja nie prowadziła do zwolnień, natomiast jesteśmy na początku. Jeżeli zaczniemy eksplorować i wchodzić w coraz bardziej procesy złożone, gdzie są wyjątki, gdzie ten touch człowieka można właśnie powierzyć sztucznej inteligencji, to ja zakładam, że jednak do tego momentu dojdziemy, że nastąpi zmiana w strukturze organizacyjnej ludzi, to prawda. Z drugiej strony się mówi, że no, automatyzacja, sztuczna inteligencja to jest świetny moment, żeby otworzyć się na nowy rynek i będzie dużo więcej potrzebnych pracowników niż do tej pory. Ja tylko zwracam uwagę na jedną rzecz, na niedopasowanie kompetencyjne. Czyli zwalnia się ludzi z określonymi kompetencjami, a potrzeba zupełnie ludzi z innymi kompetencjami niż co się zwalnia. Myślę, że to jest kwestia w Polsce 3 do 5 lat. I teraz tylko pokazuję jedną taką zawsze ciekawą liczbę. W Polsce sektor BPO i share serwisy, czyli Business Process Outsourcing i share serwisy, zatrudniają ponad 300 tysięcy ludzi. I organizacja branżowa ABSL, która zrzesza większość dużych share serwisów BPO działających w Polsce, ona mówi, że no tam są procesy powtarzalne, masowe, scentralizowane, wręcz nadają się do wprowadzania automatyzacji, czy to klasycznej, czy wykorzystującej sztuczną inteligencję. Według statystyk tej firmy jeszcze nie ma zwolnień w tym obszarze, ale już na przykład przyrost miejsc pracy jest dużo wolniejszy, niż gdyby tej automatyzacji nie było. Czyli gdyby nie było automatyzacji, robotyzacji, AI-a, to by pracowało powiedzmy 400 tysięcy, tam 380 tysięcy, a teraz pracuje 310 tysięcy, wykonując tą samą pracę.
Czy mówisz o takich, nazwijmy to, centrach księgowości?
Tak, to są centra księgowości, ale też, nie wiem czy się z tym spotkaliście, dużo hiperautomatyzacji zaczyna być wykorzystywane na wewnętrzne potrzeby organizacji. Na przykład do obsługi HR-ów. Bardzo ciekawe wdrożenie Biedronka ma, chatbota, z którego korzysta kilkaset osób dziennie. Innym takim przykładem jest wykorzystanie rozwiązań chatbotowo-voicebotowych do wsparcia działów IT. Bo jak mamy odpowiadać na helpdesku 100 razy na to samo pytanie, to może zróbmy chatbota, a za sekundkę zróbmy taskbota, czyli tak naprawdę nie tylko chatbot odpowie, ale na przykład zmieni uprawnienie albo zmieni jakieś hasło, wyśle przypomnienie, odciążając w ten sposób działanie infolinii.
No wyobrażamy sobie, że taki taskbot dla osoby, która właśnie się zatrudniła, to byłoby zbawienie, bo często zanim dostanie wszystkie uprawnienia, to trwa to tygodniami.
Tak. Tak, onboarding pracowników trwa, no to teraz zaczęliśmy, tak, mamy takiego awatara, który cię przywita, opowie o tym, jakie są procedury, potem ci drugi chatbot pomoże się ustawić uprawnienia, trzeci chatbot, czy tam voicebot opowie, ile masz urlopu, kiedy to możesz wziąć, będziesz miał wystandaryzowane stanowisko pracy, żeby się ono dobrze automatyzowało, a na koniec powiedzą, że wiesz co, to mamy takiego sandboxa, gdzie sam możesz pisać roboty, bo jest taka koncepcja lansowana przez niektóre firmy, robot dla każdego pracownika, jako cyfrowy asystent do wykonywania pewnych działań. I w tym momencie jest taka koncepcja human in the loop, że człowiek nie będzie wyparty przez roboty, tylko człowiek będzie, jego potencjał wzmacniany przez roboty. Czyli tak metaforycznie mówiąc, jak ja zawsze mówię do zarządów, że robot to nie będzie terminatorem, tylko robot to będzie ten taki...
Taki Jarvis.
No Jarvis, dziękuję. Jarvis z Ironmana. Dokładnie ten przykład.
Brzmi genialnie. Znaczy, wiesz, to jest takie marzenie, myślę, że wielu osób z branży, żeby móc poprosić Jarvisa o to czy tamto.
Dokładnie tak. No, oczywiście pod tym wszystkim są odpowiednie technologie, tak? Czyli można by było rozmawiać o różnych narzędziach, różnych modelach licencjonowania, różnych modelach wdrażania, łączenia tego wszystkiego. Natomiast no, ja zwracam uwagę, że to wychodzi z badań, z dyskusji, z takimi stricte praktykami. Koniec końców wszystko sprowadza się do tego, że muszą być pewne decyzje po stronie biznesu i biznes musi chcieć się automatyzować, co nie zawsze jest to takie proste i oczywiste. I po drugie, biznes musi mieć gotowe do tego procesy.
Czy myślisz, że ta automatyzacja wszędzie się sprawdzi? Czyli czy ten taki human touch w niektórych sytuacjach jednak nie zostanie, no, czy nie będzie taki kluczowy, żeby jednak był, że wtedy poczujesz się rzeczywiście zaopiekowany, a jak będziesz miał to poczucie, że rozmawiasz nawet z genialnym automatem, ale jednak będzie to wyczuwalne, no to twoje doświadczenie będzie gorsze.
Czy wszędzie się voiceboty czy chatboty sprawdzą? Ja myślę, że to jest złożone pytanie, bo tak, z jednej strony są bardzo różne grupy odbiorców. Po pierwsze osoby młodsze i starsze. To już na przykład, jeżeli chodzi o voiceboty, to sposób słyszenia przez te osoby. Druga rzecz to są osoby z grupami pewnych dysfunkcji zdrowotnych. Też trzeba to uwzględnić. Kolejna rzecz to to, że są różne bardzo tematy, o których voicebot porusza i są badania robione przez instytucje finansowe, że na przykład bardzo dobrze voicebot sprawdza się jako windykator, bo człowiek się nie wstydzi voicebotowi, wiedząc, że to jest voicebot, powiedzieć prawdę i ustalić nowego terminu. A jak dzwoni człowiek, to człowiek człowiekowi się robi głupio i zaczyna kręcić. Więc na przykład miękka windykacja w wykonywaniu voicebotów jest bardzo dobra. Zwracam też uwagę, że na przykład są teraz robione eksperymenty w Polsce i NCBR, czyli Naukowe Centrum Badań i Rozwoju, dało pieniądze na badania, gdzie voiceboty mają wspierać na przykład terapię osób z zaburzeniami psychicznymi, czy osób, dzieci, które mają jakieś pewne problemy i zaburzenia. Więc eksperymentujemy tutaj, to jest cała odrębna, okazuje się, dziedzina wiedzy, tak zwana taka interakcja medyczna z wykorzystaniem różnego rodzaju automatyzacji. Bardzo delikatna sprawa, bo dane medyczne, człowiek, trudna sytuacja, więc my się tego cały czas uczymy. Tak? Wydaje mi się, że istotne jest to, żeby człowiek wiedział, że rozmawia z maszyną i absolutnie nie wszędzie bym wpychał tą maszynę. Tak? Czyli ja czasami sam wolę od razu być przekierowany do człowieka drugiego. Natomiast no, prawda jest taka, to jest nieuniknione, no bo business case sprawdza się, nawet jeżeli 20% ruchu na infoliniach zostanie zdjęte przez takie automaty, to już mamy 20% mniej pracowników.
No i to w większych firmach to są miliony, więc tak, na pewno to jest kluczowy argument.
My od tego nie uciekniemy. Ja cały czas mówię i biznesowi na poziomie operacyjnym i średnio zaawansowanym, że od tego nie uciekniemy. I też to powtarzam, że lepiej automatyzować niż być automatyzowanym.
No to ja czasami jak rozmawiamy o AI i ludzie mówią, że no ma też taką ciemną stronę, to właśnie mówię, że lepiej w Terminatorze być po tej stronie, która steruje, niż chować się w jaskini.
I dokładnie tak. To też jeszcze żeś powiedział tutaj, bo to chciałbym, żeby może wybrzmiało, że dla mnie, być może jest kontrowersyjne na tym podcaście, że automatyzacja jest narzędziem do osiągania jakiegoś tam wyniku biznesowego, takiego czy innego. Tak samo AI jest jednym z narzędzi do automatyzacji. Czyli ja patrzymy, po prostu mamy być całą gamę różnych rozwiązań i sztuczna inteligencja i to, co oferuje nam sztuczna inteligencja, jest po prostu jednym z środków realizacji naszych sposobów do automatyzacji, a sposoby do automatyzacji służą do osiągania celów biznesowych. Koniec końców kasa się musi zgadzać.
No ja kiedyś przeczytałem taki bardzo sarkastyczny wpis a propos, czym naprawdę zajmuje się programista, bo no, można sobie tam myśleć, że on rozkminia algorytmy, albo musi się nauczyć różnych języków, albo pomaga ludziom w swojej firmie, żeby coś tam zaczęło działać, a tam ten człowiek, który to tak dość brutalnie podsumował, że jesteś tak naprawdę w branży pozbawiania ludzi pracy, ponieważ software eats the world, prawie na pewno to, co tworzysz, mogłoby robić 10 osób ręcznie, nie wiem, drukować PDF-y, zanosić do księgowości na trzecie piętro i tak dalej, a ty napiszesz jeden proces, który te dwie osoby pozbawi tego zajęcia.
Tutaj to widać chyba bardzo silnie w obszarze bankowości. Zwróćcie uwagę, ile oddziałów bankowych znika z naszych ulic, zastępowanych niekoniecznie przez AI, ale przez rozwiązania trochę prostsze, tak? Self-serwisowe, portale, apki mobilne, gdzie tam coraz częściej oczywiście ten AI jest, bo ja sam zakładałem w sierpniu zeszłego roku konto w jednym z banków, w ogóle nie, tam nie dochodząc, była weryfikacja z wykorzystaniem pewnych modeli machine learningowych, bo wysłałem zdjęcie, bo było rozpoznawane i to wszystko robił automat, przecież w ten sposób. I też z drugiej strony mówię, jak się patrzy na oferty pracy ze strony banków, to niestety bardzo często rekrutowane są tylko osoby do działów IT. W pozostałych miejscach są zwolnienia, więc prawda się staje to, co jeden z prezesów dużego banku polskiego powiedział, banki, ale nie tylko banki, staną się software house'ami z licencją bankową, czyli software is eating the world.
Czyli też podpisujesz się pod tym stwierdzeniem.
Podpisuję się pod tym stwierdzeniem. Z drugiej strony oczywiście IT może robić dużo dobrego i komunikować się i tak dalej, ale tak, to te zmiany są nieubłagane.
No to jak uderzamy w taki wątek filozoficzny, jeszcze go przez sekundę pociągnę i potem wrócimy do hiperautomatyzacji. Jestem ciekaw, czy myślisz, bo wspomniałeś o tym, że będą ludzie, którzy będą pozbawieni tych zdolności, które są teraz najbardziej szukane. Czyli tak jak mówisz, no jeżeli 100 sprzedawców czy osób z tej takiej działalności operacyjnej z banku traci pracę, ponieważ system informatyczny robi to za nich, no to oni albo mogą się przekwalifikować, co no, stanie się programistą w krótkim czasie, no, powiedzmy, nie jest proste. Przynajmniej tak mi się wydaje. No, może są ludzie, którzy potrafią to zrobić w bardzo krótkim czasie, ale myślę, że to wymaga jakichś specjalnych umiejętności i jakiegoś tam zacięcia. Zwykle to jednak kilka lat zajmuje. No i w tym momencie trafiamy znowu do tego miejsca takiego Universal Basic Income albo jakiekolwiek inne pomysły, które no, różne państwa testują, zmieszanym raczej z tego, co widzę, sukcesem.
Ale niestety twoja diagnoza jest bardzo dobra. To znaczy, po pierwsze, nie każdy może stać się programistą i patrzę sceptycznie na wszelkiego rodzaju bootcampy i tak dalej. Część jest bardzo dobra i część osób tam przez przypadek nie poszło na studia informatyczne i teraz to nadrabia. Ale ja obserwując na przykład osoby, które chcą stać się analitykami biznesowymi, bo też prowadzę z tego obszaru zajęcia i tak dalej, chęci nie zawsze wystarczają. Po prostu trzeba mieć pewnego kompetencje, feeling i sposób patrzenia na świat algorytmiczny, usystematyzowany. I to nie każdy ma, po prostu. Więc nie każdy stanie się programistą. Oczywiście można mówić o tym, że można być na przykład pasterzem robotów, czyli osobą, która operacyjnie utrzymuje roboty i tak dalej, ale to cały czas trzeba być bliski technologii, nie każdemu osobie po prostu się nadaje. Więc tu jest jeden problem. Drugi problem jest taki, że te osoby, które pracowały i wykonywały tą taką, nazwijmy to, pracę białych kołnierzyków, ale nie super kreatywną, rzeczywiście są teraz w największym zagrożeniu. To przecież mówimy o dziesiątkach, nie setkach tysięcy osób w krajach. No i przeklepywanie pewnych danych w jedną, w drugą stronę, no nazwijmy rzecz, no nie buduje specjalnie wartości, ale jest potrzebne. W to miejsce szybciej niż później, moim zdaniem, wejdą automaty i sztuczna inteligencja. Bo po pierwsze zmiany demograficzne, po drugie się może pojawiają takie możliwości, po trzecie firmy patrzą globalnie. Kasa się musi zgadzać. I teraz tak jak ty powiedziałeś, no nie każdy ma możliwość przekwalifikowania się i tutaj no zakładamy, że za jakiś czas ten dochód podstawowy albo jakaś formuła taka się pojawi. Albo zupełnie coś zostanie wymyślonego, o czym my w tej chwili nie mówimy, ale na pewno te zmiany będą zachodziły. Ja trochę to porównuję nie tak, że jak w Terminatorze przyjdzie obcy i tam wszystkich tam, tylko to będzie gotowanie żaby. Czyli powolutku będzie się nasz rynek pracy zmieniał. Jest takie powiedzenie, które ja bardzo obserwuję, patrząc na różne uwarunkowania. Przeceniamy to, co się da stać w ciągu tam 3-4 miesięcy, czy pół roku, czy nawet roku. Nie doceniamy to, co się dzieje w ciągu 10 lat. I teraz jakbyśmy się spotkali za 10 lat i ty będziesz dalej prowadził podcast, to wtedy być może będziemy mogli ocenić, czy rzeczywiście te zmiany rynkowe są na tyle głębokie, jak się tutaj myślimy, ale myślę, że to się po prostu zadzieje.
To może wróćmy do tej hiperautomatyzacji. Patrząc na te tematy, które poruszyliśmy, temat ma wiele leveli, od takiego posprzątajmy maile w firmie, aż do takiego jak się zmieni świat dzięki takim procesom, więc myślę, że naprawdę bardzo ciekawa działka. Wspomniałeś o swojej książce. Mówiłeś, że tam opisujesz, jak jest wdrażany. Dobrze zrozumiałem?
Bardziej patrzę na robotyzację niż hiperautomatyzację. Natomiast uważam, że robotyzacja procesów jest bardzo dobrym wstępem do hiperautomatyzacji. Po pierwsze, buduje świadomość procesową. po drugie, trzeba ją zrozumieć nie jako technologię, tylko zmianę organizacyjną. Po trzecie, mówi, że trzeba zaangażować decydentów od strony biznesowej. Tak, to jest jak gdyby wstęp do wprowadzania hiperautomatyzacji. A ja bym pociągnął to w tą stronę jeszcze, jeżeli pozwolisz, że hiperautomatyzacja bez AI nie ma miejsca. Więc tutaj trzeba się zastanowić tak operacyjnie, gdzie mogą być punkty styku i jak operacyjnie nawet łączyć automatyzację machine learningiem i tego typu rzeczami, tak? Bo bardzo dużo pracy wykonujemy, budując w ogóle świadomość w polskich organizacjach, czym jest AI. Pewnie twoi wielokrotnie rozmówcy zwracali też na to uwagę, że to jest duży problem, że jest stosunkowo nikła świadomość w polskich organizacjach, jakie są możliwości wykorzystania AI. Ja nie mówię o tych 5-10% organizacji, które są w topie. Ja mówię o tych średnich organizacjach, w średnich na miarę takich właśnie po kilkanaście tysięcy osób, gdzie ostatnio słyszałem, że największym problemem są właśnie menadżerowie, którzy kompletnie nie widzą możliwości, które są w świecie AI-owym. A bez tego dalej po prostu nie pójdziemy, no bo to oni rządzą biznes case'ami, oni przyznają budżety, oni ustalają priorytety.
No to ja mam takie doświadczenie nawet z bezpośrednio swojego podwórka, że nawet osoba będąca całkiem blisko tego AI-a, dopóki nie zobaczy... Są różne sposoby prezentacji tych rzeczy, które AI potrafi. Czyli jeżeli, upraszczając to oczywiście tylko na potrzeby podcastu, jeżeli nie pokażesz obrazków, gdzie jest coś wykryte i zaznaczone i pokazane, że takie rzeczy może robić AI, albo w dokumencie zaznaczone nazwisko, organizację, czy tam cokolwiek, co firma potrzebuje, to często to AI to jest takie magiczne słowo, które wiesz, do ludzi nie za bardzo trafia. W zasadzie co to AI miałoby dla nich zrobić, nie?
Znaczy wszystko i nic, tak bym chciał powiedzieć. To na przykład jedna z organizacji radzi sobie w tym ten sposób, że powstał tak zwany toolbox AI, czyli pewna grupa rozwiązań związanych na przykład z przetwarzaniem dokumentów, z przetwarzaniem tekstów, z przetwarzaniem mowy. Są biblioteki gotowe, przygotowane od tak strony bardziej biznesowej i biznes przychodzi i wybiera trochę na zasadzie takiego supermarketu, że on chciałby wprowadzić pewne rozwiązanie. Co ci będzie potrzebne? No computer vision, text understanding, text automation, wysłanie czegoś. Próbuje się z tego coś połączyć. Oczywiście to tak na poziomie biznesu brzmi bardzo fajnie opisowo, tak? To tam jest ładnie zwizualizowane i tak dalej. Pod spodem jest cała technologia i wiązanie tego. Czasami da się połączyć, czasami krzyczy, że się nie da połączyć jeszcze z jakichś tam powodów, ale biznes myśli metaforami, obrazkami i konkretami, w tym ujęciu, a nie takimi...
No nie interesuje, czy to jest w PyTorchu, czy w TensorFlow. To jest oczywista sprawa, nie?
Absolutnie. To ta warstwa jest poza nimi. Chociaż też, to też jest ciekawostka, znam już w tej chwili dyrektorów finansowych, księgowych, którzy uczą się Pythona. Brzmi dziwnie, ale oni uważają, że no mają jeszcze 20 lat pracy i jak teraz w to nie wejdą, to będą mieli problem za sekundkę z znalezieniem stanowiska pracy, bo rola w tych obszarach się też zmienia. To nie jest tylko księgowy, który tam cyferki przerzuca, tylko po prostu robi pewne rzeczy i automatyzację. Więc idziecie do księgowej i mówicie, a tutaj jest książka do Pythona.
Wspomniałeś o tym, że konferencja po pierwsze jest po polsku i o polskich firmach, czy z polskim kapitałem, działających w Polsce, na polskich
99%. Jest oczywiście wyjątek, ale to tak wygląda.
No bo teraz zastanawiam się, jak tutaj dobrze sobie radzą firmy, jeśli chodzi o AI, bo oczywiście mamy gigantów, którzy popychają polskie AI do przodu i bardzo ciekawe rzeczy pokazują nawet na świecie. No natomiast no moje na przykład takie doświadczenie a propos rozmów z botami polskimi, to już wspomniałem chyba dwa razy na podcaście, jest raczej zabawny niż pozytywne. Czy możesz tutaj ten wątek poruszyć?
Jeżeli chodzi o AI w polskich firmach, to znowuż, to można na to z różnych tematów ugryźć. Ja pozwolę sobie na początek powiedzieć taką smutną refleksją, że owszem, mamy fajnych specjalistów od AI w Polsce, ale oni w nikłym stopniu pracują dla polskich firm. Znaczy pracują w polskich firmach, ale dla klientów zagranicznych, za stawki zagraniczne i niestety my w Polsce nie budujemy produktów AI-owych, tylko jesteśmy zapleczem software'owym w rozumieniu takich, że są body leasing albo ewentualnie jakaś taka inna współpraca, co w długim okresie czasu niestety jest dla naszego rynku takie no, średnio dobre. Jeżeli chodzi o to, co jest prezentowane tutaj na konferencji, to tak, to 90 parę procent to są firmy działające w Polsce dla polskich klientów. Są pojedyncze firmy, które są w Polsce, ale właśnie próbują dostarczać coś za granicą. Natomiast tak, jeżeli chodzi o generalnie dojrzałość tego rynku, to cały czas jestem sceptyczny, że rozwiązania, które są na rynku, jeśli chodzi o chatboty i voiceboty, nie umywają się do tego, co umieją chatboty i voiceboty operujące na języku angielskim, hiszpańskim czy nawet chińskim. No po prostu niekoniecznie język polski jest trudny, ale przez długi okres czasu nie był w obszarze zainteresowań gigantów. My to tak troszkę po macoszemu jesteśmy traktowani. Najlepszy dowód, cały czas, jak mi dobrze wiadomo, nie ma Siri ani Alexy po polsku. A Google Assistant tak dopiero się tam...
Od jakiegoś czasu tak naprawdę.
Od jakiegoś czasu
jest niezły, ale wcześniej...
Tak, podzielone, jak to on efektywnie działa, tak, że jeszcze troszkę mu do pełnej operacyjnej zdolności brakuje. Wychodzę znowuż od kasy, bo zrobienie dobrego AI-a w języku polskim po prostu kosztuje. Mało która firma chce, żeby zainwestować tyle pieniędzy, ile jest potrzeba. Poza tym tutaj kwestia przygotowania danych, obrobienia, no ale to wszystko sprowadza się do kasy. Wydaje mi się, że najbardziej takie rozpoznawalne wdrożenie VoiceBota w Polsce, czyli VoiceBot Max, orężowy, też budzi cały czas mieszane uczucia. Ciekawe wdrożenie ma na pewno Alior w tym obszarze ze swoim asystentem Niną. Widzę z drugiej strony taką tendencję, że część dostawców w Polsce działa od voicebotów, chatbotów, idzie z ofertą niżej, czyli próbuje dotrzeć do małych i średnich przedsiębiorstw, oferując może nie jakieś wyrafinowane rozwiązania, tam jest pod spodem jakaś sztuczna inteligencja, ale jednak rozwiązania, które są szybko wdrażalne, no bo w Polsce cena czyni cuda. Czyli jeżeli na początek trzeba zainwestować kilkadziesiąt tysięcy, kilkaset tysięcy złotych, żeby zbudować, wdrożyć bota w procesy takie i dane danej organizacji, no to większość organizacji niestety do tego odpada. Jest też taka kwestia, którą my widzimy, polscy menadżerowie są mało otwarci na innowacje. Oczywiście na konferencjach mówią świetne rzeczy, w prasie piszą świetne rzeczy, ale jak mają, nie wiem, jak wy to widzicie u siebie, dać budżet parę milionów złotych na projekt AI-owy o charakterze eksperymentalnym, to z tym są pewne problemy. Więc moim zdaniem jeszcze rok 2021 miał być rokiem polskiego voice'a. Stawiam tezę, że nie był i moim zdaniem też 2022 nie będzie i gdzieś dopiero za 2-3 lata jeszcze osiągniemy taką masę krytyczną, żeby no, te nasze chatboty, voiceboty nie działały gorzej niż odpowiedniki anglojęzyczne.
Pomyślałem sobie o czymś takim, bo wspomniałeś o tym, że tak, ludzie pracują dla amerykańskich korporacji, jestem winny, natomiast pieniądze są tutaj jakimś takim elementem, że ciężko polskiej firmie zaproponować te same wypłaty, co zagranicznej korporacji, która jeszcze często tak naprawdę zarabia też w dolarach, czy tam euro, czy jakichś innych juanach. Czy jest jakieś rozwiązanie na to, bo w głowie sobie pomyślałem o czymś, co kiedyś usłyszałem. Gdyby państwo chciało wesprzeć, to w zasadzie musiałby dopłacać do tych programistów, ale to ten pomysł jest tak absurdalny, że podejrzewam, że ludzie raczej nie byliby zadowoleni.
Pewnie doskonale wiesz, jest strategia państwa dotycząca rozwoju AI w Polsce, ale wybacz, ja jestem bardzo sceptyczny. Ja nie wierzę, zgodnie z zasadą, jak sobie posiedzisz, tak sobie wyśpisz, myślę, że niestety przedsiębiorstwa powinny radzić sobie same, niespecjalnie tutaj akurat, w różnych patrząc uwarunkowaniach gospodarczo, społeczno-politycznych, że ta strategia będzie realizowana i traktowana na poważnie. Mogę sobie pozwolić na sformułowanie, że ona miała być, jest i to może dobrze, że jest, niż w ogóle jej lepiej miało nie być, ale niespecjalnie bym wierzył w jej implementowalność. Natomiast pewnym rozwiązaniem, które znowuż ze względów kulturowych bardzo ciężko moim zdaniem przebija się, jest współpraca firm polskich nad pewnymi obszarami. Bo za każdym razem firmy odkrywają polskie świat od nowa. Czy to trenowanie danych, czy pewne dobre praktyki, czy budowanie centrów kompetencyjnych w obszarze danej branży, czy danego segmentu, czy firm niekonkurencyjnych. Na Zachodzie takie pojedyncze przypadki widziałem. W Polsce, jak nie ma siły pojedyncze przedsiębiorstwo, to grupa sił ma większą moc. To też pozwalałoby nawet tym mniejszym podmiotom, które nie stać albo nie widzą cały czas sensowności, albo nie są gotowe, żeby mieć 10 ludzi na pokładzie od AI-a, to włożenie pewnego wkładu własnego jest do takiej puli, na przykład takiego centrum kompetencyjnego, jest jakimś rozwiązaniem. To ja widzę w tą stronę, bo rzeczywiście my, patrząc na rynek taki globalny i ile pieniędzy jest pompowane w różnego rodzaju rozwiązania na świecie, związane szerzej oko z software'em, a w tym w szczególności teraz AI-em i pewnie kryptowaluty, to jest taka drugi wątek, no to polskie firmy nie mają szans. To nie mają szans, nie mówiąc już na przykład o urzędach, gdzie tam się prosi, żeby pewne mechanizmy AI-owe robić, bo przecież takie urzędy to są fabryki danych.
nie wyobrażam sobie pana programisty, który przychodzi do pracy w urzędzie, zarabia powiedzmy 20 tysięcy, a obok niego pani Zosia 3200 za tam jakieś prace administracyjne. No.
Jest wyłom. Być może wy się tym nie, jak gdyby tym obszarem troszkę mniej interesujecie, to znaczy słuchacze niloniowego, jest już przyjęte rozporządzenie, które płaci ludziom od cyberbezpieczeństwa pracującego w rządzie, dla rządu, stawki rynkowe, czyli do 30 paru tysięcy złotych. No to już ludzi zajmujących się cyberbezpieczeństwem za takie pieniądze da się znaleźć, tak? To już są godne pieniądze. Tak? Pewnie, to już mówimy bardziej pewnie o kilkunastu tysiącach niż dwóch, trzech tysiącach, tak? No bo to taki żarcik chodzi, że programista widzi stawkę, no bo to jest jawne, ile może zarobić taki programista w publiku i mówi, no całkiem niezłe pieniądze, tylko dopiero potem doczytuje, że to nie stawka dzienna, tylko miesięczna. Więc no tak, to tutaj jest to duży problem. Public ma jedną zaletę, że skala. Skala i jak gdyby złożoność problemów może i budowanie czegoś od zera może przyciągać część bardziej takich ambitnych osób.
To może kończąc, zapytam cię jeszcze o jakiś taki może najciekawszy element tej konferencji, który chciałbyś zapowiedzieć czy tutaj sprzedać naszym słuchaczom. Ja już serdecznie zapraszam. Sam dzisiaj zacząłem rozmawiać ze swoim menadżerem, czy mógłbym się pojawić na tej konferencji, a ty pewnie będziesz miał tu jeszcze jakąś perełkę na sam koniec. Bardzo ci dziękuję za całą opowieść.
To ja powiem tak, będę miał trzy perełki. Pierwsza perełka, którą serdecznie rekomenduję, w ramach konferencji będą zaprezentowanie rozstrzygnięcia konkursu Mocarze Hiperautomatyzacji. To jest konkurs, który robimy po raz pierwszy w tym roku. Charakteryzuje się tym, że nie zbieramy, czy nie bierzemy pieniędzy od firm, które chcą się zgłosić do tego konkursu, bo większość konkursów w świecie IT polega na tym, że trzeba zapłacić, żeby wygrać nagrodę. My to robimy zupełnie bezpieniężnie. Co jest charakterystyczne w tym konkursie? Zgłaszając się, trzeba podać od jednego do trzech celów biznesowych z konkretnymi miernikami i wartościami, które zostały osiągnięte dzięki hiperautomatyzacji. Mamy wdrożenia, case'y dotyczące zarówno robotyzacji, case'y dotyczące inteligentnych asystentów, case'y dotyczące low-code'ów, no-code'ów, gdzie firmy, żeby w ogóle wejść do tego konkursu, musiały powiedzieć, ile miały oszczędzić, uzyskać, poprawić efektywność, zwiększyć jakość procesów i ile faktycznie uzyskały. Więc chyba takiego konkursu w Polsce nie było, że będziemy mówić o realnych wartościach, i to będzie podstawą do przyznania, bądź nie przyznania, nagród dla tych podmiotów. Więc Mocarze Hiperautomatyzacji, myślę, że to jest bardzo ciekawy materiał, takiego nie było jeszcze nigdzie wcześniej. Druga kwestia to organizujemy giełdę pracy. Też znowu całkowicie nieodpłatnie, wszyscy ci, którzy chcą znaleźć pracę w obszarze robotyzacji, automatyzacji, low-code'ów, no-code'ów, ale też AI-a, bo mamy cały obszar dla AI-a, firmy, które poszukują pracowników i ci, którzy poszukują pracy. Wydaje mi się, że jest to takie unikalne miejsce, gdzie około 2000 osób, bo tyle mniej więcej szacujemy, że będzie na konferencji, się będzie mogło spotkać. Więc do praktycznie na dzień przed konferencją jeszcze zbieramy ogłoszenia na taką giełdę pracy i to mówię, to jest całkowicie nieodpłatne dla obydwu stron. No i last but not least, tak jak też powiedział, no trzeba mieć zgodę menadżera, żeby się przyjść. My to robimy w ten sposób, że cała konferencja jest nagrywana i menadżerowi można powiedzieć, że się przyjdzie tylko na kawałeczek, a potem się, że tak powiem, obejrzeć sobie w wolnej chwili pozostałe, co ciekawsze, kąski. Więc ja też serdecznie zapraszam wszystkich i bardzo ci dziękuję za zaproszenie tutaj do tego podcastu. Fantastyczna przygoda.
Dzięki piękne i do usłyszenia. Mam nadzieję, że uda się porozmawiać po konferencji. Wtedy będziemy mieć też różne nowości i ciekawostki z tego, co zostało sprezentowane.
Super. Bardzo ci dziękuję.
Super. Dzięki, do usłyszenia.